Uciekajcie z Babilonu, kochani, z Babilonu. Wprawdzie to nie na naszych tutaj ziemiach, ale mamy uciekać z Babilonu, tak. Ja nigdy nie byłem w Babilonie, także uciekłem już od dawna, ale rozważmy to, co Pismo Święte na ten temat mówi, abyśmy wiedzieli, co Słowo Boże do nas ma na myśli, mówiąc o uciekaniu z Babilonu. Jeremiasza, 51 rozdział, od 6 do 9 wersetu, czytamy na początku, a Słowo Boże mówi tak: uchodźcie z pośrodku Babilonu i niech każdy ratuje swoje życie, abyście nie zginęli przez jego winę, gdyż jest to czas pomsty dla Pana. On odda mu to, na co zasłużył. Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego też narody oszalały. Babilon padł znienacka i został rozbity. Biadajcie nad nim, weźcie balsamu na jego ból, może da się go uleczyć. Leczyliśmy Babilon, ale nie dało się go uleczyć. Zostawcie go, chodźmy każdy do swojego kraju, gdyż jego sąd niebios sięga i wznosi się aż do obłoków. Wezwanie wyjdźcie ludu mój z Babilonu brzmi nadal i brzmieć będzie. Brzmieć będzie do czasu ostatecznego zniszczenia systemu Babilonu. Cóż to takiego jest? System Babilonu jest systemem, który w tej chwili działa na całym świecie. W ogóle na całym świecie. Ludzie mogą próbować różną politykę wprowadzać, uskuteczniać i najprzeróżniejsze plany mogą mieć, ale nikt nawet może się nie spostrzegać, że system Babilonu rozszerzył się na cały świat. Musimy być posłuszni temu Bożemu wezwaniu do nas, abyśmy z niego uciekali, bo dotyczy ono nie tylko wyjścia fizycznego, co dotyczyło wtedy Izraela, ale też wyjścia duchowego. Duchowe wyjście z Babilonu jest niezwykle ważną rzeczą dla nas chrześcijan, dla nas wierzących ludzi. Może fizycznie opuścić system, możemy nawet fizycznie opuścić system takiego nominalnego chrześcijaństwa i nie brać w tym udziału, a duchowo nadal w nim tkwić. Wiecie, co to jest nominalne chrześcijaństwo? Takie chrześcijaństwo, które mówi, że owszem, jestem chrześcijaninem, jestem wierzącym człowiekiem, ale niepraktykującym. To jest takie popularne dosyć w tym świecie powiedzenie, więc myślę, że każdy z nas od razu załapie, o co chodzi. Większość naszego obecnego społeczeństwa, ludzi, którzy wokół nas żyją, nigdy fizycznie z Babilonu nie wyszła. A przed wielu laty nasi dziadkowie, nasi rodzice z wielkim trudem i poświęceniem walczyli z błędami, zabobonami i wyzwalali się z niewoli tych systemów religijnych, które wokół nas były. Może niektórzy z was nie mają takiego długiego doświadczenia wyrywania się z tych religijnych babilonizmów, ale ja na przykład i niektórzy inni wokół byli świadkami tego wyrywania się rodziców, dziadków z tego systemu religijnego i szukania takiej społeczności, żywej społeczności z prawdziwym, żywym Bogiem. Szukania takiej społeczności z Duchem Świętym. Dlatego wiemy, o czym mowa. Ale niestety wśród pokolenia, które nigdy w tych systemach nie było, więc ja właściwie do nich należę, nigdy w tym systemie nie byłem religii Babilonu, ale powiem tak, że wielu takich ludzi ten duch systemu chwyciło duch systemu i często pielęgnuje ten duch w swoim życiu. Na czym to polega? Będziemy rozważali, będziemy patrzyli, co Słowo Boże na ten temat mówi. Żydzi, którzy wyszli na przykład z Egiptu, z niewoli egipskiej, tęsknili za tym, co pozostało w Egipcie. I pokazywali swoim życiem, że nadal są w tej niewoli. Czwarta Mojżeszowa, 11 rozdział, 5 i 6 werset mówią tak. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo, i ogórki, dynie i pory, i cebulę, i czosnek, a teraz upadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. Mannę w pewnym momencie, gdzieś pamiętam, czytałem w którejś z Księgi Mojżeszowej, mannę, która nam obrzydła. Kochani, my musimy zdawać sobie sprawę z tego, że my jesteśmy chrześcijanami, wierzącymi ludźmi, którzy właśnie tą mannę jedzą. I czy nam się już obrzydził ten pokarm Boży, czy obrzydły już nam słowa ciągle mówione i mówione i mówione, to my musimy sami stwierdzić, czy łakniemy tego, czy pragniemy tego, czy też może mamy jakieś już uprzedzenie do tego Bożego pokarmu, do tego Bożego Słowa. Jeżeli ktoś znajduje się w społeczności ludu Bożego, ale z upodobaniem pielęgnuje w sobie ducha Babilonu, tęskni za egipskimi nowalijkami, wymienione tutaj bardzo wyraźnie, czytaliśmy, prawda? Narzeka na jednostajność manny, którą stanowi Słowo Boże, dowodzi w ten sposób, że tkwi głęboko w Babilonie. Pomimo, że fizycznie już tam nie jest. Jesteś tu, na tym miejscu, jesteś członkiem Bożego Kościoła czy członkinią Bożego Kościoła, przychodzisz na zgromadzenia i czy tęsknisz za Bożym Słowem? Czy chcesz tutaj być, chcesz słuchać to Słowo? Czy może szukasz sobie jakichś innych urozmaiceń, czy jakichś innych sposobów spędzenia tego czasu, kiedy Słowo Boże jest głoszone? Zastanówmy się nad tym, bo to jest istotne. My musimy jako wierzący ludzie mieć upodobanie do Bożego Słowa, mieć pragnienie. Jeśli chcemy uwielbiać Boga, śpiewać Bogu na chwałę, to musimy też kochać Jego Słowo. Musimy kochać głoszenie Bożego Słowa i to Słowo będzie nam podawane i to w obfitości. Czy tęsknisz za Bożym Słowem? Zastanów się, daj sobie odpowiedź, bo to jest niezwykle ważne. W jakim duchu działamy? Jaki system nas owładnął? Jaki system nas ujął w swoich ramach? Dlatego rozważajmy to i patrzmy na to wszystko, abyśmy czasem nie odeszli daleko od Bożego Słowa. Tacy ludzie niech zwrócą uwagę na to, że żyjemy teraz w czasie, w takim czasie, który się nazywa czasem żniwa. Czasem żniwa, oddzielania pszenicy od konkolu. Pamiętacie historię w Nowym Testamencie, kiedy to wróg przyszedł i zasiał konkol pomiędzy pszenicą? I uczniowie przyszli, popatrzyli i mówią: Panie, pozwól, że powyrywamy ten konkol z pośrodku pszenicy. A co Jezus Chrystus powiedział? Nie, byście przypadkiem nie powyrywali zboża, pszenicy. Byście nie powyrywali tego wartościowego ziarna. I co Jezus Chrystus powiedział? Przyjdzie taki czas, że będą żniwa, i wszystko zostanie oddzielone. I my właśnie teraz żyjemy w tym czasie, kiedy jest żniwo, kiedy jest oddzielanie pszenicy od konkolu. I że nasz Pan określił przyczynę, dla której należy opuścić Babilon. My mamy obowiązek złożony na nas od Boga, żebyśmy opuścili Babilon, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów. Słowo Boże bardzo jasno mówi. My mamy opuścić Babilon, żeby nie być uczestnikiem jego grzechu. Więc jeśli uciekamy od manny do egipskich nowalijek, to uciekamy do grzechu. To uciekamy do tego systemu, który się nazywa Babilon. Niektórzy ludzie bardzo różnie określali ten Babilon, ale Słowo Boże bardzo jasno o tym mówi i w bardzo wielu miejscach jest powiedziane o Babilonie. Od początku Starego Testamentu aż do końca i przez cały Nowy Testament jest mówione o Babilonie. Dlatego zwróćmy uwagę, że jest to system, który ogarnia cały świat i z bardzo wielką chęcią ogarnie też wierzących ludzi. Dlatego bądź czujny. Jeśli oznaki jakieś tego działającego systemu Babilonu znajdujesz w swoim życiu, to Słowo Boże mówi: uciekaj. Uciekaj, coś jest nie tak, coś trzeba z tym zrobić. Pomyślmy, z jakiego powodu Babilon otrzymał swoją nazwę. Jaki jest powód? Dlatego, że jest on mieszaniną wielu błędnych nauk i tylko kilku elementów Bożej prawdy. A więc całe mnóstwo różnych rzeczy z tego świata i taki niewielki dodatek, parę kropelek Bożej prawdy. Czy tak ma być zgłoszonym słowem dla nas? Czy tak ma być z naszym zachowaniem wobec Boga, żeby było tylko kilka kropelek prawdy Bożej? Myślę, że odwrotnie ma być. Te kropelki mogą zanieczyścić prawdę Bożą, która ma u nas powszechnie działać w naszym życiu i my mamy w naszym życiu uciekać od wszystkiego tego, co pochodzi z systemu tego świata. Co stało się przyczyną wielkiego zamieszania i też z powodu mieszanego towarzystwa zgromadzonego w Babilonie na skutek pomieszania prawdy i błędu? Jeśli mamy pomieszaną prawdę z błędem, to ludzie, znajdują się całe grupy ludzi, które są tym bardzo zainteresowani. Oni są zainteresowani tym, żeby była prawda Boża i żeby usprawiedliwiała każde jej głupie postępowanie. Każdy człowiek chciałby być tylko usprawiedliwiany, usprawiedliwiany, usprawiedliwiany. A co swojego życia ma dawać Jezusowi Chrystusowi? Jakie poświęcenie ma w swoim życiu ujawniać, jeśli chodzi o prawdę Bożą? No żadnego, żadnego poświęcenia, żadnego wysiłku. Duch Babilonu, jego pojęcie i zwyczaje przejawia się bardzo często wśród dzieci Bożych. I to jest naprawdę smutne. Jak konkol pomiędzy pszenicą i wprowadza spustoszenie w społecznościach chrześcijańskich. Spustoszenie wprowadza i wprowadza zamęt w społeczności dzieci Bożych. Apostoł Paweł przestrzega w Rzymian, w 12 rozdziale, 2 wersecie: a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A więc zobaczmy, jaki jest kierunek dla dzieci Bożych. My mamy tak wyćwiczyć się, żeby rozpoznawać wszystko to, co nie pochodzi od Pana, a co podrzuca nam diabeł. Jaką przynętę nam podrzuca, żeby nas załapać, żeby nas zainteresować, żebyśmy oddalili się od Słowa Bożego, aby Słowo Boże stawało się dla nas nudne. Aby stawało się dla nas nieatrakcyjne, abyśmy szukali innych różnych rozrywek i różnych innych sposobów spędzenia czasu. Wyjście z Babilonu jest bardzo ważnym i długotrwającym krokiem w kierunku zupełnego zwycięstwa. To nie jest tak, że tylko otworzysz drzwi, wyjdziesz i zamkniesz za sobą. Wychodzenie z Babilonu jest całym cyklem działania w naszym życiu. I on musi cały czas w naszym życiu funkcjonować, żebyśmy w końcu uwolnili się całkowicie. Nie jest to jednak ostatni krok, wychodzenie z Babilonu. I trzeba uważnie wystrzegać się tendencji do odpoczywania po dokonaniu każdego kolejnego kroku na drodze wyjścia z Babilonu. Musimy wiedzieć, że są następne kroki i następne działania, które mamy wprowadzać w naszym życiu, abyśmy się stawali wolni i bardzo odlegli od Babilonu. Podobnie jak Słowo Boże mówi, nie ten jest Żydem, który jest nim zewnętrznie, ale ten, który jest nim wewnętrznie. I dlatego nazywanie siebie chrześcijaninem nie świadczy o tym, że jesteśmy już duchowymi niewolnikami Babilonu. A więc jeśli mówimy, że jesteśmy chrześcijanami, to już na pewno nie jesteśmy niewolnikami Babilonu. To nie jest prawda, dlatego że w naszym życiu obserwujemy najprzeróżniejsze działania, najprzeróżniejsze przyzwyczajenia, które są całkowicie sprzeczne z Pismem Świętym. Są całkowicie sprzeczne z zachętą Ducha Świętego. My musimy być bardzo uważni, my musimy być bardzo ostrożni. Pomyślmy czasem, czym charakteryzuje się duch Babilonu. Czym on się charakteryzuje, ten duch Babilonu? I jakie są oznaki i następstwa tolerowania tego ducha wśród nas? Musimy na to zwrócić uwagę, abyśmy mogli skutecznie go zwalczać w naszym życiu, w nas samych, wewnątrz naszych serc, jak też w otoczeniu naszej społeczności. My jako zbór, jako dzieci Boże musimy być ostrożni i musimy eliminować spośród nas działanie ducha Babilonu. To jest niezwykle ważne i my musimy na to zwrócić uwagę, co to takiego jest i w jaki sposób mamy się tego pozbywać. Duch Babilonu charakteryzuje się pomieszaniem pojęć odnośnie ofiarowania i zrozumienia spraw duchowych, ofiarowania siebie jako ofiarę żywą, kładzenie siebie jako ofiarę żywą, miłą Bogu i poświęcenia naszego albo zrozumienia spraw duchowych. To jest pewien system, który pozwala nam nie rozumieć zupełnie tego, co Bóg naprawdę od nas chce. Ludzie opanowani tym duchem błądzą w zrozumieniu swego poświęcenia i wypełniania woli Bożej. Wykazują brak wzrostu w znajomości i poznawaniu zasad prawdy i podstaw planu Bożego. Zaczynają nie rozumieć tego właściwie, co Bóg od nich chce. Jaka jest Boża wola, jakie są Boże zadania dla nas do wykonania. Im się wydaje tylko, że taką wielką łaskę zrobią Bogu, że przyjdą na zgromadzenie, że biorą udział w zgromadzeniu dzieci Bożych, a w niektórych miejscach apostołowie piszą, a w zgromadzeniach, chrześcijańskich zgromadzeniach są zakałą. Musimy to wiedzieć. To są ci ludzie, którzy w swoim zachowaniu odbiegają bardzo daleko od tego, czego Bóg od nas chce. Odbiegają bardzo daleko. I my pomalutku, jeśli nie będziemy czujni, też zaczniemy odbiegać od Bożych zasad w naszym życiu. Dlatego bądźmy ostrożni i zwracajmy uwagę na to, czy ten duch nas w jakiś sposób nie atakuje. Przyjmują oni nauki Pisma Świętego w sposób czysto literalny i taki alegoryczny. To taka przenośnia. To nie jest tak dosłownie, tylko to taka przenośnia. Tak jak bardzo często ludzie przyjmują to, co Jezus Chrystus powiedział o bogaczu i Łazarzu. Pamiętacie? Jeden umarł, drugi umarł. I nawet ci, którzy tłumaczyli Biblię, umieścili taki nagłówek w tej Biblii Warszawskiej: przypowieść o bogaczu i Łazarzu. A gdzie tam to jest powiedziane, że to jest przypowieść? Zwróciliście na to uwagę? Otwórzcie Pismo Święte i zobaczcie sobie w domu. Tam jak Jezus zaczyna to, to nie mówi i powiedział im przypowieść. Albo podobne jest królestwo. Nie jest to ani przypowieść, ani podobieństwo. To jest prawda. Był pewien człowiek taki i taki. I co się z nimi dalej stało, Jezus Chrystus wyraźnie mówi. A więc zobaczmy, ludzie, którzy są z tego systemu Babilonu, zawsze starają się umieścić tam, gdzie jest Słowo Boże, że to taka przenośnia. To jest taka alegoria. To nie jest ani przenośnia, ani alegoria, to jest prawda Boża. A skrupulatne przestrzeganie i stosowanie tego, co Pismo Święte mówi, uważają za błędne. Nie ma sensu. Nie warto tak czynić, bo Jezus Chrystus miał co innego na myśli. Wiecie, ja w swoim życiu, kiedy uczyłem się jeszcze w szkole średniej głównie, bardzo często słyszałem, jak różne rzeczy różni poeci pisali. I później na lekcjach się czytało te wiersze i trzeba było powiedzieć, co oni mieli na myśli. Wiecie, oni mieli na myśli takie ciekawe rzeczy, że autor pewnie przewróciłby się w grobie, jakby to posłyszał. Co on miał na myśli? To oznacza to, tamto oznacza tamto, to jest przenośnia, to miał na myśli ojczyznę, on miał na myśli po prostu swoją dziewczynę. I to, co pisał o swojej dziewczynie, wcale nie miał na myśli ojczyzny. A nie, bo to trzeba inaczej zrozumieć. I są ludzie, którzy próbują czytać Słowo Boże i tłumaczyć je zupełnie inaczej. Nie, to Jezus miał co innego na myśli. Uczniowie mieli zupełnie co innego na myśli. Co mieli na myśli? To nieważne, co oni mieli na myśli. Najważniejsze w tym wszystkim jest, co Duch Święty ma na myśli. Abyśmy zrozumieli, co Bóg chce nam powiedzieć. Dlatego o wyjaśnienie Pisma Świętego nie pytajmy apostołów, tylko pytajmy Ducha Świętego, który żyje, jest wśród nas i mieszka w sercach naszych. Widzimy, jak daleko możemy się oddalić od właściwego zrozumienia Pisma Świętego. To jest niezwykle niebezpieczne. Cielesność jest charakterystyczną cechą ducha Babilonu. Cielesność, postępowanie cielesne, rozumowe przyjmowanie Pisma Świętego. Cechy życia cielesnego opisuje apostoł Paweł. I możemy to sobie przeczytać. Nie w tej chwili będziemy czytali, ale w domu sobie przeczytajmy. 1 Koryntian, 3 rozdział, 1-4 wersety. Możemy tam przeczytać, co to znaczy żyć cieleśnie. Objawy zazdrości, kłótni, obmowy, braku miłości braterskiej, nieumiejętność współżycia w rodzinie i otoczeniu są dowodem braku w nas działania Ducha Bożego. To są dowody na to, że Duch Święty w nas, jeśli jeszcze jest, może jest, ale nie ma wpływu na nasze życie. To musimy wiedzieć. Brak pojmowania spraw duchowego zrozumienia, zaniedbywanie życia duchowego, natomiast wkładanie całej energii i czasu i finansów w cele cielesne. Dbanie o coraz większe wygody, aby zaspokoić puste ambicje i samolubne aspiracje. 1 Koryntian 2 rozdział 14 werset mówi, ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem. I nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. To, co jest Ducha Bożego, należy duchowo rozsądzać. Dlaczego człowiek zmysłowy, myślami tylko żyjący, nie rozumie tych rzeczy? Nie jest w stanie nawet przyjąć tych rzeczy, bo są dla niego głupie. Po prostu głupie. Letni stan. Brak zainteresowania życiem duchowym. Choroba duchowa czy choroba duchowego wzroku były przyczyną wyplucia tego systemu z ust pańskich. Jezus Chrystus wypluwa taki system. Objawienie Jana, 3:15-16 mówi: znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. System Babilonu. Obyś był zimny albo gorący. A tak, żeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z moich ust. I to jest Boże podejście do tego, jeśli wchodzimy w letniość systemu Babilonu. Musimy zdawać sobie z tego sprawę. Letniość to jest cecha systemu Babilonu. Jeśli wchodzisz w letniość, to oddalasz się od Pana i wchodzisz w system Babilonu. I to jest niebezpieczne. Stan taki objawia się zniewoleniem sumienia. Sumienie zaczyna być skażone i nie osądza ciebie, kiedy zaczynasz złe rzeczy robić. Albo w tym czasie śpisz, albo w tym czasie nie interesujesz się tym, albo machasz na to ręką. Nie działa na ciebie system zdrowego sumienia. Ducha mojego odnów we wnętrznościach moich, Słowo Boże mówi. My musimy nauczyć się, aby nasz Boży system nie był zagłuszany w nas samych przez cechy jakiegokolwiek działania w kierunku zniewolenia duchowego. A my mamy dążyć do ożywienia duchowego. Jako dzieci Boże mamy dążyć do ożywienia duchowego. Przejawy ducha gorliwości i zaangażowania u innych ludzi, kiedy ktoś już przez ten system został zaatakowany, to przejawy gorliwości u innych są lekceważone, a nawet pogardzane i wyszydzane. O, jaki świętoszek. O, jaki święty człowiek. I wcale nie mają na myśli tego, że uznają nas za świętych, ale chcą drwić, chcą szydzić. Nie są wcale zainteresowani tym, że żyjemy czystym życiem. Przejawy takie są wydrwiwane, wyszydzane. Brak objawów życia duchowego, ofiarowania siebie, gorliwości w rozwoju i wzrostu duchowego to najbardziej widzialna oznaka stanu ducha Babilonu. 2 Koryntian 5:17 mówi tak. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. My mamy dążyć do tego pełnego rozwoju jako chrześcijanie. My mamy dążyć do ożywienia naszego ducha. Jeśli nasz duch przysypia, jeśli nasz duch zaczyna być niezainteresowany tym, co jest Boże, rozwojem, wzrostem, czy chociażby jeżeli nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby przybywało ludzi do Kościoła, czy mamy w sercu takie wielkie pragnienie, takie żarliwą taką modlitwę w naszym życiu, żeby do Bożego Kościoła przybywało ludzi, żeby się rodziły nowe dzieci, duchowo się rodziły. Fizycznie też oczywiście i to Bóg błogosławi, i to widzimy, ale też duchowo, żeby rodziły się nowe osoby, żeby nowi ludzie przychodzili do Kościoła. Czy się o to modlimy? Czy wołamy o to? Czy może nam to do głowy nawet nie przyszło? Czy modlisz się o rozwój Kościoła, w którym Bóg cię postawił? Czy wołasz do Boga, żeby ludzie się nawracali? Jeśli usypiasz, to nie będziesz się modlić. Jeśli ten duch Babilonu ciebie zaatakował, to nie będziesz gorliwie wołać o następnych ludzi. Dlaczego? A chociażby dlatego, żeby twojego miejsca nie zajęli w kościele. Aby twoje krzesełko było nadal wolne. A jak się ludzi więcej zjawi, to będą pozajmowane i nie będę miał gdzie usiąść. Wejdziesz do kościoła, popatrzysz, wszystkie miejsca zajęte i powiesz, no w tym kościele dla mnie nie ma miejsca. Myślicie, że to jest gołosłowna wypowiedź? Nie. Ja słyszałem już takie wypowiedzi. No przecież nie będę w kościele stać. A ja się pytam, a czemu nie? No właśnie. My musimy nauczyć się być gorliwymi. My musimy coś w naszym życiu zrobić, jeśli upada nasza gorliwość, jeśli upada nasza chęć uwielbiania Pana, służenia Jemu i modlenia się o rozwój. Nominalny duch babiloński tłumi Ducha Bożego i zabija resztki tlącej się gorliwości. Dobija nas. Przyjmowanie i naśladowanie zwyczajów i praktyk świeckich jest dowodem istnienia ducha babilońskiego. Pierwszy list Jana, 2:15 mówi tak. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. A więc zwróćmy na to uwagę. My mamy korzystać z rzeczy w tym świecie, ale nie mamy ich kochać. My możemy korzystać z dóbr, które są w świecie, ale nie możemy mieć uczuć do tych rzeczy, bo to nas zgubi. Miłość ziemskich rozkoszy, bogactw naturalnych i bogactw materialnych. Czerpanie ze światowych wzorów życia i stosowanie ich w swoich praktykach prowadzą do pewnej śmierci duchowej. Jeżeli wprowadzamy systemy tego świata do naszego życia i zaczynamy się nimi interesować, nie korzystamy tylko dlatego, że są, tylko dlatego, że po prostu mamy do nich dostęp, ale zaczynamy mieć uczuciowy stosunek do tych rzeczy. Zaczynamy je kochać. Możesz kochać złoto, możesz kochać kryształ, możesz kochać diamenty, ale te, które są tam w Królestwie Pana, możesz je tam kochać. Tam one są i będziesz z nich korzystać, nie będąc zaangażowany uczuciowo. Będziesz po prostu z nich korzystać. One tam są. Kochani, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli nawet coś ze złota masz, to nie możesz tego kochać. Możesz z tego korzystać, ale nie możesz tego kochać. Ja pamiętam, kiedyś widziałem pewnego człowieka, nie powiem wam skąd, sami się domyślicie, który miał bardzo złoty uśmiech. Kiedy się uśmiechnął, to same złote zęby było widać u niego. Pięknie to wyglądało. Ja to bym nie chciał czegoś takiego w swoim życiu. w swoich ustach. Nigdy bym nie chciał. Ale wiecie, o kogo chodzi, więc nie będziemy dalej kontynuować tego. Ale wiedzmy o tym, że nie możemy być zaangażowani uczuciowo względem kruszców tego świata, bo to nas zniszczy. Taki stan miał się objawiać w czasach ostatecznych, czego jesteśmy teraz świadkami. Że ludzie bardziej umiłowali te rzeczy ziemskie niż Boga. Bardziej umiłowali te rzeczy ziemskie niż rzeczy duchowe. O tym możemy przeczytać sobie w 2 Tymoteusza, 3 rozdziale, pierwszych 5 wersetów. Nie będziemy tutaj czytali, żeby skrócić nieco czas, ale możecie sobie w domu to przeczytać. To jest bardzo ciekawe, naprawdę. Zaniedbywanie życia społecznego, samolubstwo i egoizm są odznaką ducha Laodycei. To, co jest w początkowych tych rozdziałach objawienia Jana opisane. Pamiętajmy o tym. Traktowanie uczestnictwa w nabożeństwach jako zwyczaju, a nie potrzeby życia duchowego. Zwyczaj, a nie potrzeba życia duchowego. Ja tak bardzo potrzebuję być w zgromadzeniu dzieci Bożych. Albo no muszę iść do zgromadzenia, no bo nie wypada inaczej zrobić. Inni zaraz zaczną pytać, a czemu ciebie nie było? No właśnie, czemu mnie nie było? Bo nie mam pragnienia? Opuszczanie społecznych zgromadzeń. Zanik wewnętrznej potrzeby gościnności i korzystania ze spotkań w gronie społeczności. To sygnały świadczące, że duch babiloński opanowuje nasze serce i że należy natychmiast podjąć energiczną walkę z takim stanem. Należy natychmiast zacząć z tym walczyć. Hebrajczyków 10 rozdział 25 werset mówi tak. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju. Lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Dodawajmy sobie otuchy i tym, którzy są wokół nas, widząc, że dzień się przybliża. Czy widzimy, że dzień ostateczny się przybliża? Czy widzimy, że rzeczy nabierają rozpędu, rozmachu ku końcowi? No to dodawajmy sobie otuchy, ożywiajmy się. Angażowanie swojej energii i czasu w dziedziny życia świeckiego, branie czynnego udziału w spotkaniach towarzyskich i rozrywkowych, chęć robienia kariery w dziedzinach społecznych i politycznych, w organizacjach starających się reformować obecny stan rzeczy istniejący na świecie, to są te wszystkie rzeczy, które w tym świecie próbują zaangażować wszystkich ludzi. Czy jesteś wśród tych ludzi, których próbuje to zwyciężyć? Te zainteresowania świeckie, światowe, zaczynają ciebie interesować, nęcić. Zaczynasz coraz mocniej się w to angażować. Jeżeli niektóre z tych powyższych objawów zauważymy w naszym życiu i to, że takie negatywne objawy absorbują naszą energię, powinniśmy podjąć usilne staranie, aby wrócić do stanu, który nam przystoi jako chrześcijanom, który powinien być widoczny w naszym życiu. Jest to bardzo poważny sygnał, aby wyzwolić się z marazmu niewoli babilońskiej. Na tym polega to działanie babilońskie. Musimy z niej uciekać, gdyż grożą nam plagi, które spadną na ten system. Kochani, plagi będą nadchodzić i to coraz wyraziściej. I będziemy je widzieć jako wierzący ludzie, jako dzieci Boże, będziemy zauważać te plagi. Przypowieść o 10 pannach opisana w Mateuszach w 25 rozdziale pokazuje, że nie wystarczy być zaliczanym do panien oczekujących oblubieńca. Nie wystarczy, że jesteś jedną z panien oczekujących oblubieńca. Ale dodatkowo konieczne jest posiadanie wystarczającej ilości oleju, czyli światła Ducha Świętego. Musimy wystarczająco mieć w sobie mocy Bożej. Jeśli wzięcie lamp i podążanie za oblubieńcem oznacza pozostawienie wszystkiego, aby naśladować Chrystusa w czasie Jego obecności, która stała się faktem, to jest to równoznaczne z opuszczeniem Babilonu, w którym przeważnie znajdowały się panny. Panny przeważnie znajdują się w Babilonie. I naszym zadaniem jest wyzwalanie się z tego i wyzwalanie innych z tego systemu. Wyjdź z tego systemu. Wyjdź i nieczystego się nie dotykaj, a ja was, dokładnie oryginał mówi, przygarnę was. Przygarnę was do siebie, inaczej mówiąc, przytulę was do siebie. Dlatego musimy się nauczyć uciekać z tego systemu, w którym jesteśmy. Po prostu jesteśmy umieszczeni w tym systemie. Prawda objawiona w świetle żniwa, które jest właśnie i nadchodzi coraz większymi krokami, wyraźnie sugeruje oddzielenie pszenicy od konkolu. To jest ten czas, kiedy zaczyna być oddzielany konkol od pszenicy. Widzisz to, bracie i siostro? To jest czas. I dlatego przychodzą najprzeróżniejsze konflikty, najprzeróżniejsze problemy, żebyś zobaczył, żebyś zobaczyła, że właśnie Bóg wysłał swoich aniołów, żeby oddzielić pszenicę od konkolu. Teraz się okazuje, kim naprawdę jesteś jako chrześcijanin. Do jakiego systemu należysz? Czy do systemu Ducha Świętego, czy do systemu Babilonu? Panny nie znajdują się fizycznie w Babilonie, ale ulegają duchowemu zniewoleniu. Fizycznie nie jesteśmy tam w Iraku, w Babilonie, bo tam jest Babilon, część odbudowana. Ale duchowo bardzo często panny, Boże, panny, oblubienica jest duchowo właśnie w Babilonie. W tym systemie, który wtedy został zapoczątkowany. Powoduje to duchową oziębłość i zaniedbywanie procesu ofiarowania siebie Panu. Zwróć na to uwagę. Duchowa oziębłość i proces ofiarowania siebie Panu zostaje zatrzymane. Czy jesteś gotowy ofiarować się Panu? Czy jesteś gotowy, aby się ożywić? Żeby nie przysypiać duchowo? Bo to jest właśnie ten czas, kiedy wszystkie panny zasnęły. A już niedługo rozlegnie się głos. Oto oblubieniec idzie. I wtedy już nie będzie możliwości zdobycia oleju. A jeśli nawet go zdobędziesz, to będzie już za późno. Jezus o czasach końca mówił tak. Mateusza 24:20. Módlcie się, aby ucieczka wasza nie była w zimie lub w sabat. Modlcie się, żeby wasza ucieczka z Babilonu była objęta Bożym powodzeniem, Bożym błogosławieństwem. Niech to słowo pobudzi nas do spojrzenia w stan naszych serc i poruszy nasze sumienia, abyśmy w porę usłyszeli głos. I na koniec 2 Koryntian, 6 rozdział, 1 część 16 wersetu i 17. W domu możecie sobie całość tą przeczytać. Jakiż jest układ między świątynią Bożą i bałwanami. I 17, dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę, a ja was przygarnę. Chcesz Bożego Słowa? Bóg będzie mówić do ciebie. Pragniesz Bożego Słowa? Masz nastawione serce na słuchanie tego, co Bóg chce do ciebie mówić? Będzie mówić. Ale pamiętaj, że to słowo musi odegrać bardzo ważną rolę w twoim życiu. Czas jest ostateczny. Czas jest bliski. Czas się kończy. Dlatego przygotujmy nasze serca. Otwórzmy nasze uszy, otwórzmy nasze umysły. Bo Bóg jak powie, to nie będzie ciągle na nowo powtarzać. Będzie chciał przemawiać i będzie oczekiwać, że my od razu zareagujemy. Dlatego trzeba być przygotowanym na Słowo Boże. Nie tak jak o Izraelitach nieraz było napisane, że przyszli do pewnego proroka, aby przemówił do nich, bo co ciekawe, jakie słowo wyjdzie od Pana. No to tak ciekawe, no. Ciekawe, co Bóg powie. Z taką ciekawością przyszedłeś, przyszłaś dzisiaj? Ciekawe, co to Pan powie. No w mojej sytuacji to nie mam pojęcia, co może powiedzieć. Czy oczekujesz na wskazówkę, na światło, na drogę Bożą w swoim życiu? Abyś nie zbłądził w tych ciemnościach Babilonu. Abyś nie dał się zwieść tym wszystkim wypowiedziom tego świata i zachętom Antychrysta, który już działa. Już działa. Wielu antychrystów już jest na świecie. To jest Słowo Boże, to nie ja powiedziałem. Ja tylko cytuję. Żebyś wiedział o tym, że przeciwników Chrystusa już jest pełno. Cały czas ich przybywa. Od czasu powstania systemu Babilonu przybywa i przybywa przeciwników. Jak ciemne chmury, które wyszły spod ziemi i rozpierzchły się po całym świecie. A my jesteśmy dziećmi Bożymi, i będziemy słuchali tego, co Bóg będzie do nas mówił. Amen.